Wytwórnie Wnet.
No i obiecałem Państwu na deser sprawy europejskiej słowa dotrzymam, które pani Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam Państwa. Kłaniam się z Brukseli.
Słyszymy się głośno i wyraźnie, mimo że Bruksela nie jest tak blisko Warszawy, jak na przykład Kraków, ale i też łącza telefoniczne działają. Nadszedł czas na dalej idące kroki ze strony Komisji Europejskiej. Apeluje również europosłanka, ale z zupełnie innej formacji, pani Sylwia Spurek. Europosłowie Komisji Libre domagają się ukarania Polski. To są nagłówki z polskich portali publicystycznych i informacyjnych. Właściwie co wysmażyła Komisja Sprawiedliwości, Wolności Obywatelskich i Spraw Wewnętrznych, komisja zwana pod skrótem Libre? Jak pan się do tego dokumentu odniesie, bo tam jest cały szereg zarzutów wobec Polski?
To jest dokument bardzo polityczny, skrajnie ideologiczny. Zawiera szereg uproszczeń, nieścisłości, także wiele zafałszowań i wprost demagogii. No, na przykład bardzo jednoznacznie komisja zabiera głos w sprawie krytyki Polski odnośnie obszaru edukacji seksualnej, aborcji i antykoncepcji. No, to są rzeczy, które jednak zawsze były w kompetencjach praw członkowskich i tutaj do tego Parlamentowi Europejskiemu. Natomiast no też takie zaskakujące braki wiedzy posłów tejże komisji. No, ci posłowie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej de facto przekazali kompetencje dotyczące wpływania i kształtowania wymiaru sprawiedliwości krajów członkowskich, a w żadnym traktacie unijnym nie ma takiego przepisu. Ponadto zarzuty wobec Polski idą także w kontekście wpływu instytucji państwa polskiego na powołanie sędziów w sytuacji, gdy no, w wielu krajach członkowskich Unii ten wpływ polityków instytucji państwowych na powołanie sędziów jest znacznie większy niż w naszym kraju. No i wreszcie to już tak taka wisienka na torcie. Tutaj krytyka, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny jest ostateczną instancją. No, w Niemczech Trybunał Konstytucyjny wręcz potrafi podważać różnego rodzaju wyrok instytucji Unii Europejskiej. Były prezydent Niemiec i były zresztą prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, Roman Herzog, w takim wywiadzie przed 12 lat na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział: zatrzymajcie Trybunał Europejski. Generalnie cała niemiecka myśl prawnicza, ustrojowa, polega na tym, żeby to właśnie instytucje państwa niemieckiego typu Bundestag czy Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe były takimi kontrolerami tempa integracji europejskiej. Najwcześniej tego samego odmawia komisja, o której pan wspomniał, w Parlamencie Europejskim. Jest to przykład i hipokryzji podwójnych standardów.
Oczywiście tak jest, że wiele zapisów tego dokumentu, który wytworzyła komisja, są kuriozalne, jak chociażby to, że w czasach pandemii większość rządząca przyspiesza czy wrzuca temat aborcji czy praw kobiet, kiedy to wprost wynika z terminu realizacji i rozpatrywania przedłożeń obywatelskich w polskim parlamencie. Tego już oczywiście europosłowie nie wiedzą, bo musieliby się tego dowiedzieć, żeby coś, musieliby się wgryźć w polski system prawny, a to nie jest takie znowuż łatwe i proste. I mam takie pytanie, jak z tym walczyć, jak dyskutować w takiej sytuacji, kiedy są tak oczywiste fakty i jest takie twierdzenie, czy tu jeszcze jest pole do dyskusji merytorycznej?
W moim przekonaniu jest to akt bardzo jednoznacznie polityczny, wręcz powiedziałbym partyjno-polityczny, bo przecież to nie jacyś obiektywni eksperci w Parlamencie Europejskim zasiadają i w tejże komisji, tylko politycy. Akurat szefem jest hiszpański socjalista. Rzecz się dzieje No, w zasadzie w przededniu jutrzejszej debaty w Parlamencie Europejskim odnośnie 500 miliardów euro pożyczki dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdzie ojczyzna pana przewodniczącego tejże komisji będzie konkurentem Polski, gdy chodzi o te środki, podobnie jak będzie konkurentem Polski, gdy chodzi o środki unijne w budżecie siedmioletnim 2021-2027. A więc w moim przekonaniu, mówiąc prosto, jestem długo w polityce europejskiej, używa się takiego cepa czy kija bejsbolowego w postaci zarzutów stricte politycznych, no po to, żeby osłabić szanse Polski na uzyskanie większych środków z Unii Europejskiej, ponieważ na te same środki mają ochotę kraje Europy Południowej na przykład, a także kraje naszego regionu, więc myślę, że tak to należy traktować. Reasumując, jest to próba w praktyce politycznej, to nikt nie powie, ograniczenia konkurencyjności naszego kraju, gdy chodzi o pozyskiwanie środków unijnych.
A też bym się dopytał o tą dużą dyskusję na temat tego, jak kształtować realia gospodarcze w Unii Europejskiej w czasie koronakryzysu. Mamy tą propozycję niemiecko-francuską. Na ile ona będzie dominująca w Europarlamencie i w samej komisji, bo przecież pamiętajmy, że komisja miała przedstawić swój autorski, własny program. Pytanie, na ile on będzie różny od tej wersji niemiecko-francuskiej?
No, to jest dobre pytanie. Generalnie polski rząd czy polskie władze, myślę, że także wiele europosłów polskich, będzie popierać tę propozycję, ale ja bym siedział w szczegółach. Pół miliardów euro to jest kwota imponująca. No, pytanie co do podziału tych środków, no bo jeżeli to ma przypaść krajom dotkniętym przez, no właśnie, pandemię, kryzys, Polska potrafiła zabezpieczyć się przed pandemią znacznie lepiej niż inne kraje, ale z kolei straty gospodarcze będziemy mieć bardzo duże. Pytanie, jakie kryteria tutaj będą brane pod uwagę przede wszystkim. No i kwestia tego, jak to będzie spłacane. Tutaj próba narzucenia, przeciwko czemu protestuje polski rząd, aby spłacać to kwotami emisji, a więc tutaj taki, można powiedzieć, rytualny podatek ekologiczny, no to jest pewne niebezpieczeństwo. Jednym słowem, za mało jeszcze wiemy o szczegółach tej propozycji i podkreślam jeszcze raz, że tutaj może się okazać, że ten projekt może być dobry, ale może też się okazać, że znowu będą równi równiejsi przy pozyskiwaniu środków z tego tytułu, z tych środków, które Komisja Europejska, mając bardzo dobry rating, pozyska na niższe oprocentowanie.
A to, panie pośle, jeszcze nakreślmy przed tą debatą, zanim ona się rozpocznie, na dobre, jakie są polskie priorytety, jakie powinny być co do tego projektu, na których mechanizmach Polsce powinno najbardziej zależeć?
No, przede wszystkim chcemy, aby to nie były dwie różne planety, czyli pomoc w związku z kryzysem gospodarczym i siedmioletni budżet unijny. Nam zależy na przede wszystkim zachowaniu tych kranów finansowych, które dla Polski, nie tylko wielokrotnie naszego regionu, były najważniejsze, czyli kwestia środków z Funduszu Spójności, środków na rolnictwo. Jeżeli chodzi o kwestie tych ekstraordynaryjnych finansów, to pytanie, tu się różnią Niemcy i Francuzi. Mowa jest ze strony niemieckiej o spłacaniu tego przez 30 lat. Niektóre propozycje francuskie mówią o 40 latach. Też chcielibyśmy wiedzieć, jaka będzie propozycja ostateczna, bo to jest znowu rzecz bardzo istotna. Inaczej to się spada przez 4 dekady. Też jest kwestia wyższego doprocentowania. A inaczej przez 3 dekady. Więc tutaj podkreślam, diabeł siedzi w szczegółach. my musimy tu bronić naszych interesów, chociaż oczywiście generalny kierunek tych propozycji, które będą przedstawione jutro w Parlamencie Europejskim, a potem będą już podczas prezydencji niemieckiej 1 lipca sforsowane, no one w kierunku, to nie ma jakichś wielkich zastrzeżeń, natomiast jeszcze raz podkreślam, że tak jak wielu tego typu bardzo takich szumnych deklaracjach i projektach, diabeł siedzi w szczegółach i właśnie te szczegóły powodują, że jedne państwa korzystają na tych projektach bardzo, inne jeszcze bardziej, a inne znacznie mniej.
To jeszcze, jak to w ogóle wygląda co do mechanizmów Unii Europejskiej, że wrócę do początku tej dyskusji, a może trochę tam umknęło, jak to jest, że propozycje istotnego, niezwykle istotnego pakietu pomocowego w największym kryzysie od 100 lat, a może jeszcze dłużej, uwzględniają dwie największe stolice, jaka w tym była rola Hiszpanii, Włoch, Polski, Komisji Europejskiej, co to nam mówi o strukturze Unii Europejskiej?
No to mówi, że mamy biuro polityczne, mówiąc opisem partii komunistycznej. Dwa największe kraje nawet nie próbują udawać, że tutaj coś konsultują z Komisją Europejską. Następują przecieki do mediów, nie po raz pierwszy zresztą, jakie te propozycje będą. No dopiero potem Komisja Europejska, Parlament Europejska, Parlament Europejski zabierają głos i ustosunkowują się do propozycji Berlina i Paryża. To jest taki bardzo jednoznaczny, już taki bez owienia w bawełnę sygnał, że tutaj rządzą dwa największe państwa, najbogatsza, najwięksi płatnicy netto do unijnego budżetu. No i dyktują warunki na tyle, że no właśnie to się nie musi podobać innym krajom. To może podobać tendencje odśrodkowe. I uwaga, ci, którzy tyle krzyczą Europa, 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 mogą okazać się grabarzami projektu europejskiego, bo te tendencje odśrodkowe mogą narastać. Hiszpania, Włochy, a więc kraje czwarty i trzeci kraj w Unii Europejskiej, także Polska, piąty kraj w Unii Europejskiej po Brexicie, no mają takie poczucie, że te propozycje w ramach tej Big Five, Wielkiej Piątki, nie były konsultowane i że nawet tym największym państwom w Unii, poza Niemcami i Francją, coś jest narzucane. Na to zgody nie może być. Do tego dochodzi takie poczucie wielkiej krzywdy ze strony Rzymu i Madrytu po pandemii, gdzie transporty ze środkami medycznymi dla tych państw były blokowane przez Niemcy i Francję. I oczywiście tutaj to też bardzo uderza zarówno w autorytet tych państw, a także uwaga autorytet Unii Europejskiej, która jest odbierana, że jest niejako rządzona czy kierowana przez te dwa motory integracji europejskiej, jakimi są Berlin i Paryż.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo. W tym tygodniu ważne debaty w Unii Europejskiej. Będziemy je śledzić, będziemy się łączyć i z panem posłem, i z innymi naszymi przedstawicielami polskimi, przedstawicielami w Unii Europejskiej, aby ten proces opisać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się.
I to był ostatni akcent po południu wnet. Dziękuję Jaśminie Nowak za wydawanie, Marcinowi Głosowi za realizację i mówię państwu do usłyszenia za chwilę podsumowanie dnia, a wcześniej wiadomości. Do usłyszenia, Łukasz Jankowski, żegnam państwa.